jesteście przestępcami.
Stosunki dyplomatyczne z Rosją po tym, jak wyszło na jaw, że to służby Putina stoją za wybuchem w czeskim składzie amunicji, a także śmiercią dwóch Czechów oraz jaki będzie to miało wpływ na Polskę. O tym porozmawiamy dzisiaj z szefem działu zagranicznego Rzeczypospolitej Jerzym Haszczyńskim. Czekamy również na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A z nami jest redaktor Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego dziennika Rzeczpospolita. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy w telewizji Idź Pod Prąd. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, kiedy wyszło na jaw, że to rosyjskie służby doprowadziły do wybuchu w 2014 roku w czeskim składzie amunicji, gdzie zginęło dwóch Czechów. Praga wydaliła z kraju 18 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Rosja wydaliła 20 dyplomatów czeskich. Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Czech uchwaliła projekt rezolucji, w której wzywa rząd Czech do wydalenia wszystkich rosyjskich dyplomatów poza jednym. Panie redaktorze, co to oznacza? Jakie to ma lub może mieć skutki, konsekwencje? Na początku zajmijmy się relacjami rosyjsko-czeskimi.
No to oznacza, że Czechy same postanowiły wstąpić do grupy jastrzębi, czy tych, którzy są najbardziej, ja to używam takiego określenia, rusorealistyczni i podporządkowują swoją politykę temu. Mają świadomość, jakim zagrożeniem Rosja jest i wyciągają z tego konsekwencje. Pytanie, dlaczego teraz się o tym dowiadujemy, że Czechom spadły łuski z oczu. Dlaczego po tylu latach dopiero to jest jasne, że to wywiad rosyjski zorganizował? Do tego możemy temat jeszcze wrócić. Tylko powiem jedną rzecz jeszcze, że wcześniej Czechy nie były krajem jakimś wyjątkowo prorosyjskim, po prostu mocno podzielonym w sprawie Rosji. Możemy też potem trochę o tym porozmawiać, bo nie chcę takich długich wypowiedzi serwować, wolę taki ping-pong uprawiać. Krótsze pytania, krótsze odpowiedzi.
Oczywiście o tych stosunkach z Rosją, jeśli chodzi o podzielenie w Czechach, porozmawiamy, ale czy pana zdaniem to doprowadzi do zerwania stosunków dyplomatycznych między Czechami a Rosją?
Zerwania to może nie, dlatego że jakieś kontakty obie strony będą chciały utrzymywać, ale doprowadzenia do stanu takiego, jak ma Polska z Rosją, a może nawet jeszcze gorszego, dlatego że to jest świeże i przynajmniej w najbliższym czasie te stosunki będą, no prawie ich nie będzie. No, oczywiście obywatele rosyjscy są w dosyć dużej ilości w Czechach, jakieś kontakty konsularne są niezbędne, biznesowe zapewne też, natomiast na politycznych to pewnie nie będzie. No, Polska ma taką sytuację, że kiedyś po raz ostatni jakiś polityk rosyjski był w Polsce ładnych parę lat temu, bo nawet sam go tu spotkałem, minister kultury Miediński, ale on był prywatnie właściwie. A tak to żadnych kontaktów Polska dyplomatycznych nie ma. Spotkał się minister jeszcze poprzedni Czaputowicz z Ławrowem w Helsinkach, licząc na jakiś przełom, ale do żadnego przełomu nie doszło i Polska właściwie nie ma stosunków dyplomatycznych, w sensie kontaktów ważnych dyplomatów z Rosją. I teraz na pewno Czechy będą w podobnej sytuacji i będą naciskane i poznają, co to znaczy być z łatką rusofoba, który podskakuje i niszczy zachodowi interesy z Rosją.
jak te działania Republiki Czeskiej nakładają się na sytuację międzynarodową, bo tu wcześniej Stany Zjednoczone, prezydent Biden już rozpoczęły sankcje przeciwko Rosji. Tu główną osią konfliktu, przynajmniej tego w mediach, jest sprawa Nord Stream 2. No i druga sprawa przy granicy ukraińskiej. 150 tysięcy Rosjan i flota desantowa czarnomorska. Jak te wydarzenia w Czechach nakładają się, czy wiążą się z tą sytuacją międzynarodową?
Oczywiście bardzo się wiążą. Jesteśmy w przełomowym dniu, być może. W każdym razie wiele na to wskazuje, że jutro podczas wystąpienia do OBU i z parlamentu rosyjskiego Władimir Putin coś ważnego powie w sprawach, które dotyczą także stosunków z Zachodem i będzie chciał jakoś zyskać sympatię znacznej części społeczeństwa rosyjskiego, wykazując się asertywnością, żeby nie powiedzieć jakąś brutalnością czy poniżaniem nawet Zachodu. I ma tutaj kilka kart w ręce, między innymi sytuację na granicy z Ukrainą. Tak wielu wojsk tam nie było od niepamiętnych czasów. Nie wchodźmy już w to, co to znaczy w tym wypadku niepamiętne czasy, ale my myślimy raczej w kategoriach kadencji. My tutaj na Zachodzie, Putin oczywiście inaczej. Druga rzecz, drugą kartę to ma nieszczęsnego Aleksieja Nawalnego, który już raz miał umrzeć, ale żyje, ale w każdym razie zaraz może się ten problem prawić jeszcze raz i Putin może wykazać się taką łaskawością, że Zachód będzie zachwycony, że on nie pozwoli Nawalnemu umrzeć. I teraz do tego dochodzi jeszcze konflikt z Czechami dyplomatyczny, który jest związany po prostu z sankcjami szerzej pojętymi. Wydalamy dyplomatów, blokujemy coś, jakieś rachunki i tak dalej. I jeżeli Zachód jako całość jednoznacznie nie opowie się po stronie Czech, choć trzeba dodać, że one na razie same tego specjalnie nie wymagają, bo są mocno wewnętrznie skonfliktowane. Na razie nie postawiły tej sprawy jednoznacznie, żeby wszyscy Czechy poparli. Ale jeżeli nie będzie jednoznacznego poparcia, tylko będą takie uśmiechy, no to Czesi tam zaryzykowali, no ale my mamy swoje interesy, więc nie będziemy tego Putina tak bardzo denerwować, zwłaszcza, że on zaraz może trzecią wojnę światową wywołać gdzieś tam w Donbasie czy na Morzu Czarnym.
Polska, solidaryzując się z Czechami, ogłosiła wydalenie 3 rosyjskich dyplomatów. W odpowiedzi Rosja ogłosiła wydalenie 5 polskich dyplomatów. Panie redaktorze, co to oznacza dla Polski? Czy to jest niebezpieczne w tym momencie dla naszego kraju?
Chronologia chyba była trochę inna. To nie Polacy nie wydali na znak solidarności z Czechami, bo zapowiedzieli to wcześniej, ale to się wszystko zlewa czasowo. Ale to nieważne, bo Polska oczywiście zdecydowanie jest jednym z tych państw Unii Europejskiej i NATO, które tutaj zajmują stanowisko proczeskie, a przy okazji propolskie czy realistyczne, tak jak powinno się zajmować, ale ta grupa takich jednoznacznie popierających Czechy nie jest duża i nie łudźmy się, niespecjalnie silna, no to są państwa bałtyckie, Polska, Słowacja i ja tutaj zaczynam się zastanawiać głęboko, kogo miałbym jeszcze wymienić. Oczywiście poza Unią Europejską to są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, ale czy już jednoznacznie ktoś w tej chwili z tej starej Europy to zrobił? Ja nie zauważyłem. Oczywiście mogę się mylić, nie śledzę każdego drgnięcia na portalach MSZ-u w różnych państw, ale no, jeszcze nie zauważyłem. I to jest oczywiście niebezpieczne na Polskę, tak jak powiedziałem, tylko że Polska już jest na takim etapie stosunków z Rosją, że tu trudno pójść dalej. Znaczy może być mniej dyplomatów rosyjskich w Polsce i polskich w Rosji, ale no, Polska i tak właściwie, tak jak powiedziałem, no, nie utrzymuje normalnych stosunków dyplomatycznych z Rosją, z winy Rosji, z winy wraku. Tak to wygląda.
Chciałem jeszcze zapytać właśnie o tę bardzo odważną i taką, można powiedzieć, jak pan redaktor użył, jastrzębią, zdaje się, politykę no, stosunkowo niewielkiej Republiki Czeskiej, bo przecież nie tak dawno nałożył się tam na te stosunki z Rosją także konflikt z komunistycznymi Chinami. Czechy bardzo jasno zaczęły budować relacje gospodarcze z Tajwanem, czyli to jest taka, no, można powiedzieć, sól wokół komunistów chińskich z Pekinu. Doszło tam prawdopodobnie do zabójstwa jednego z czołowych polityków, szefa Senatu, pana Kubery, który po wizycie w ambasadzie chińskiej 3 dni potem już był martwy. Skąd u Czechów, przynajmniej u tej ekipy rządzącej obecnie, taka odwaga w stosunkach międzynarodowych, że potrafią postawić się takim potęgom komunistycznym jak Chiny czy Rosja?
Czy na razie rozgrywali to na zasadzie, nie mówię, że to jest cyniczne, tak? Po prostu był taki fakt, że część polityków czeskich, a na ważnych stanowiskach, zajmował postawę nawet jak na Zachód prochińską. Tu mam na myśli prezydenta Milosza Zemana. Prezydent w Czechach jest wybierany w wyborach powszechnych, czyli cieszy się dużym poparciem. Akurat ten konkretny po raz drugi jest wybrany, czyli nie można powiedzieć, że jest to polityk przypadkowy. I z jednej strony właśnie jest postawa bardzo prochińska i bardzo prorosyjska. Tutaj do prorosyjskich się zalicza także Zeman, ale nie tylko. Tam są komuniści, legalnie działająca partia komunistów czeskich i morawskich. A z drugiej strony są politycy zupełnie innych opcji, którzy są jak na warunki zachodnie, po raz kolejny wprowadzam to rozróżnienie, bardzo antychińscy w rozumieniu podejścia do sprawy tajwańskiej, czy antyrosyjscy. Ale ponieważ do tej pory to było tak, że Zeman mógł zyskać sympatię na Kremlu czy w Pekinie, pojechać nawet na jakieś bojkotowane przez innych spotkanie z punktu widzenia ideologii Putina czy Xi istotne, to nawet jeżeli inni politycy ważni na stanowiskach rządowych czy jakichś ważnych stanowiskach parlamentarnych często zajmowali stanowisko odwrotne, to propaganda chińska czy rosyjska mogła sobie tłumaczyć, no dobrze, ale tam jest ten Zeman, to jest naprawdę wybraniec narodu czeskiego, a nie tam jakiś z jakiegoś okręgu czy jakiś radny z Pragi, tylko prawdziwy przywódca i my z nim współpracujemy, on jest z nami. A teraz Zeman po tym, jak się okazało, że Rosjanie wysadzili, przynajmniej tak twierdzą służby czeskie, Rosjanie wysadzili tam skład amunicji, znaczy tak naprawdę zaatakowali Czechy, no to nawet Zeman nie może powiedzieć, że nic się nie stało. Chociaż być może on jest tak dziwnym człowiekiem, że za jakiś czas powie, że właściwie nic się nie stało, ale na razie jeszcze tego nie powiedział.
Panie redaktorze, wróćmy do sprawy wysadzenia, tak jak pan powiedział, według czeskiej policji tych składów amunicji.
Ja tego nie podważam, tylko po prostu na wszelki wypadek mówię, absolutnie tego nie podważam, to typowa działalność rosyjska, ale na wszelki wypadek powiem, że ja nie zbadałem tego na tyle, żeby mówić jednoznacznie. Znaczy mówię jednoznacznie, ale dodatkowo podkreślam, że to policja teraz zresztą, po tylu latach dopiero, tak jednoznacznie mówi i poszukuje sprawców, których zdjęcia zresztą znamy ze sprawy otrucia Skripala.
No właśnie, te dwie postacie są znane już z innej okazji. Są podejrzani o próbę zamachu na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii w 2018 roku z użyciem nowiczoka. Dlaczego pana zdaniem dopiero teraz czeska policja pokazuje te zdjęcia i mówi o sprawstwie rosyjskim?
Tak, stawiam sobie właśnie to pytanie. Czytałem, że przez jakiś czas w ogóle ta sprawa była zawieszona, że zupełnie inne tropy były, ale że już od ładnych 100 miesięcy, czy nawet 2 czy 3 lat zbliżała się wersja śledztwa do tego, że to są tropy rosyjskie. Pytanie główne brzmi, dlaczego dosłownie teraz, nie dlaczego 7 lat po, bo powiedzmy, zdaje się, że 5 lat temu to było niemożliwe, żeby to zweryfikować. Nie było zresztą sprawy Skripala, więc ponieważ ci rosyjscy agenci GRU posługują się 2 paszportami, więc to może nie było takie proste i jednoznaczne. Na dodatek to nie była sprawa też taka naświetlana przez czeskie media ze względu na to, że to było gdzieś tam na prowincji, to był prywatny skład, takie dosyć tajemnicze sprawy. No gdyby nie zginęli tam ludzie, to pewnie w ogóle by dokładnie się tym nie zajmowano. I teraz wracam do tego, dlaczego dokładnie teraz. Wydaje mi się, że ta frakcja polityków w Czechach rusorealistycznych, jak to nazywam, zrozumiała, że jest moment decydujący i nie można w tej chwili dopuścić do tego, żeby decydujący wpływ na politykę czeską mieli ci politycy w Czechach, którzy są prorosyjscy. Tutaj chodzi zarówno o sprawę rozwalenia całego planu szczepionkowego Unii Europejskiej poprzez dopuszczenie Sputnika, bo to chcieli zrobić. A druga rzecz jest jeszcze ważniejsza, bo o szczepionkach to pewnie za parę miesięcy wszyscy zapomną, ale druga sprawa jest ważniejsza, bo Czechy się energetycznie miały na dobre i za wielkie pieniądze związać z Rosją, dopuszczając ją, a w każdym razie dopuszczając do przetargu, nie jeszcze czy do budowy, ale dopuszczając do przetargu na rozbudowę 10 miliardów elektrowni atomowej przy niedaleko granicy austriackiej. Teraz po tym wszystkim, po tym jak Rosjanie zareagowali na wydalenie swoich dyplomatów, wydalając czeskich i grożąc Czechom w sposób poniżający, jasne jest, że Rosjanie nie będą uczestniczyli w tym przetargu. Zostali po prostu wyrzuceni, koniec. I tracą miliardy dolarów i to jest też ze strony czeskiej pokazanie, że mały kraj czasami ma możliwości wpływania na wielką politykę, jeżeli chodzi o wielkie pieniądze.
Jeszcze chciałem wrócić do nastrojów w samej Republice Czeskiej. Powiedział pan redaktor o tym podziale sceny politycznej, że prezydent był taki z opcji, można powiedzieć, rusofilskiej, a rząd jest z opcji realistycznej. Ale też społeczeństwo czeskie nie milczy. Mieliśmy przed paroma dniami do czynienia z ponad 100-osobową w czasie pandemii manifestacją poparcia dla tej polityki realizmu wobec Rosji. I tam były takie transparenty Putin morderca, Zeman zdrajca. Czyli widać, że naród czeski interesuje się tą sprawą żywo i staje po stronie Zachodu. Czy też ma pan redaktor taką ocenę tej sytuacji wewnętrznej?
No to byłbym oczywiście ostrożny w wypowiedziach na temat całego narodu czeskiego. Na pewno podziały pozostaną polityczne. Częścią poglądów politycznych jest stosunek do Rosji. Natomiast wydaje mi się, że nawet ci, którzy są niechętni wobec obecnego rządu czy partii, które nie mają nic wspólnego z Zemanem czy też komunistami. On nie jest partią komunistyczną, ale powiedzmy ten blok rosyjski, że nawet wśród tych ludzi teraz oburzenie na Rosję musi być dosyć duże, ale jaka jest grupa takich, którzy uważają, że z Rosją zawsze trzeba dobrze, to tego nie jestem w stanie ocenić. Także ta sprawa na pewno nie będzie traktowana zawsze jednoznacznie, bo Czechy są też dosyć takim eurosceptycznym narodem. Jest im raczej dobrze, ale marudzą. Zazwyczaj w takich sondażach, może jeszcze przed tym kryzysem pandemicznym, teraz to nie wiem, jak to wygląda, w sondażach na poziomie unijnym wypadali jako jeden z najbardziej eurosceptycznych, a czasami najbardziej wręcz eurosceptyczny kraj, mimo wielkich zysków, które z powodu wstąpienia do Unii mają. Czechy wyprzedziły pod względem PKB na głowę, przynajmniej w tej wartości przeliczonej na możliwości nabywcze, wyprzedziły Hiszpanię, czyli duży, ważny kraj starej Europy, czyli odniósł gigantyczny sukces, ale Czesi są sceptyczni, bo część przynajmniej jest sceptyczna, mają w pamięci, że straci niepodległość, że silny sąsiad może być zagrożeniem, ale ponieważ są zazwyczaj przy okazji pragmatyczni, to wszystko nie było takie wybuchowe jak teraz w stosunkach z Rosją.
No właśnie, może też tym się różnimy, że Czesi są bardziej pragmatyczni niż Polacy, ale to chyba rozmowa, temat na inną rozmowę, ale wróćmy do kontekstu wyborczego. W 2023 wybory prezydenckie, a w październiku tego roku wybory parlamentarne w Czechach. Jak pan sądzi, która frakcja wygra w tegorocznych wyborach, czy ta prorosyjska, czy ta rosyjsko-realistyczna, tak jak pan nazywa tą drugą?
Te wybory mogą być nawet wcześniej, to jest górna granica, październik, a one mogą być wcześniej, między innymi dlatego, że obecny rząd nie ma większości w parlamencie i korzystał w dotychczas kluczowych momentach ze wsparcia tej komunistycznej partii Czech i Moraw, a ona jeszcze zanim doszło do wydalenia tych rosyjskich dyplomatów czy pseudodyplomatów, zapowiedziała, że nie będzie popierała rządu Babisza. To było na fali tej awantury o rosyjską szczepionkę Sputnika. Więc być może te wybory zostaną przeprowadzone wcześniej. Natomiast wydaje mi się, że ten obóz rusorealistyczny wygra, ale on nie jest jednorodny. Bo nawet jak wspominaliśmy o prezydencie Zemanie, że był takim wielkim, nadal jest zapewne wielkim wielbicielem Rosji, no to się wychodzi z partii socjaldemokratycznej, która też nie jest jednolita pod względem swojego stosunku do Rosji. Znaczy teraz to już na pewno będzie jednolita, no bo to jest jej rząd ten mniejszościowy, to zaraz nie będzie tam głosów prorosyjskich. Tego się po prostu nie da wytłumaczyć. No, Czechy zostały w 2014 roku zaatakowane. Agenci obcego wywiadu wysadzili tam skład amunicji. No, teraz już nie będzie można tak sobie zajmować takiej pozycji, że nie, że część partii jest taka, a część inna. Znaczy, krótko mówiąc, podsumowując, ten obóz rusorealistyczny na pewno będzie większy, tylko że nie na podstawie stosunku do Rosji tworzy się rządy, także te głosy mogą się różnie rozłożyć. Wiele wskazuje na to, że w Czechach dominującą siłą będzie taki sojusz partii, nazwijmy to antyestablishmentowych, ale one nie są antyestablishmentowe tak jak to zazwyczaj jest w Europie, że antyestablishmentowe są partie skrajne od prawej strony, czy populistyczne, czy bardzo mocno konserwatywne, antyimigranckie. Tutaj te partie antyestablishmentowe w rozumieniu, że to, co jest dzisiaj jest establishmentem, to jest partia piratów i partia taka centroprawicowa złożona z polityków w większości lokalnych, doświadczonych w tych samorządach. I prawdopodobnie, przynajmniej na razie na to, co na razie wskazują, to byłaby główna siła nowego rządu, ale to może się wiele zmienić. Poza tym ci szefowie obecnie rządzących partii to są wyjadacze, a nigdy tam nie było rządu składającego się z jednej partii, więc trzeba będzie tworzyć jakieś koalicje, być może dosyć egzotyczne.
Chciałem jeszcze nawiązać do tych uwarunkowań międzynarodowych tej sytuacji i odwagi czeskiego rządu. Jest to test dla prezydenta Bidena. Jest to pierwsze jego takie poważne międzynarodowe starcie z blokiem tym komunistycznym. Jak pan redaktor ocenia ten test? Czy Biden, który były duże obawy, że będzie takim politykiem uległym, takim słabym, nie mającym jakiejś woli politycznej. Tutaj już część takich opinii była, kiedy wycofał te dwa okręty, które szły na Morze Czarne. Czy ten test i to, co się dzieje w Czechach, ta wojna dyplomatyczna z Putinem, nie jest jednak pozytywnym sygnałem, jeśli chodzi o ekipę prezydenta Bidena?
Ja tak uważam. Oczywiście to się wszystko jeszcze może zmienić. Znaczy na razie jeszcze nie upłynęły 3 miesiące, a Biden wykazuje się niezwykłą inicjatywą dyplomatyczną i jest zazwyczaj bardzo stanowczy w sprawach, które są ważne dla nas tutaj, dla utrzymania bezpieczeństwa w naszym regionie oraz dla spraw nieco bardziej odległych, ale decydujących o tym, jak będzie wyglądał świat za jakiś czas. Czyli mam tutaj myśli szeroko pojętą problematykę chińską. Na razie Biden nie zrezygnował z tej stanowczości z powodu jakichś tam deali z kimś, bo można sobie wyobrazić na przykład, i nawet były takie sygnały, że tak ma być, że Biden chciałby umocnić przyjaźń z najważniejszym zachodnim państwem Europy, czyli Niemcami, poprzez przymknięcie jednak oka na Nord Stream Dwa, w zamian za zmianę niemieckiego stanowiska, a w każdym razie za jednoznaczne opowiedzenie się za polityką amerykańską wobec Chin. Takie były przecieki. Oczywiście są różne niuanse. Po pierwsze, Niemcy nie są gotowe na to, żeby być równie stanowczy wobec Chin jak Ameryka, ale przede wszystkim Biden nie bardzo może o wszystkim decydować samemu w sprawie sankcji nakładanych na firmy, które budują Nord Stream 2, no bo musi respektować to, co chce większość w obu izbach amerykańskiego parlamentu, a tam jest zdecydowana większość za tym, żeby karać tych, którzy uczestniczą w projekcie, który według Amerykanów, to jest w tych wstępach do tych dokumentów saksyjnych napisane, to warto zacytować, bo to tak byśmy sami to chcieli powiedzieć, że Rosjanie stosują to jako oręż polityczny, że to nie jest żadna działalność gospodarcza i że pieniądze z rurociągu Nord Stream 2 będą służyły, z tego pierwszego już służą, a z drugiego by służyły do finansowania imperialnej polityki kremlowskiej. To Amerykanie to mówią expressis verbis. Tak oczywiście jest. I Bidenowi trudno będzie ominąć to wszystko. Także na razie cała nadzieja w Bidenie, jeżeli chodzi o takie silne, zdeterminowane przywództwo na Zachodzie.
Jeszcze dopytam, czy uznaje pan redaktor za uprawnione porównanie tego, co przez ostatnie kilkanaście, czy może nawet więcej, kilkanaście w stosunku do Putina, w stosunku do Chin trochę więcej, taką politykę hodowania, ustępowania, próby dogadania się, obłaskawienia tych komunistycznych przywódców jak Xi Jinping czy Putin z analogią do lat 30., gdzie Francja i Wielka Brytania bardzo podobną politykę w stosunku do Hitlera prowadziły, ciągle cofając, ciągle ustępując i ugłaskując tego wzrastającego wtedy dyktatora.
Ja akurat nie lubię takich porównań. Uważam, że można to określić inaczej. W ogóle nie trzeba się odwoływać do żadnych historycznych postaci, a ponieważ Hitler to tak ciężki kaliber w publicystyce, że ja tego unikam. Ale oczywiście wiadomo, że Zachód ustępuje, że szybko zapomina, nawet jak jest sam zaatakowany przez Rosję, że takie wzmożenie trwa krótko, wzmożenie tym, że zostało się samemu uderzonym. No przecież doszło nawet do tego, że Rosja ingerowała w znacznie wiele wyborów w krajach zachodnich. To Stany Zjednoczone wszyscy wiedzą, ale próbowała tego robić też we Francji. Przecież jak Emmanuel Macron wygrał wybory, chyba na pierwszej konferencji prasowej, tam się bardzo jednoznacznie zachował wobec korespondentki rosyjskiej, tej kremlowskiej tuby Russia Today. Chyba ją powiedział, że nie chce z nią rozmawiać, czy tam nie chce, że jej nie wpuszczono, bo dlatego, że ta tuba kremlowska próbowała ingerować w proces wyborczy we Francji. Po prostu politycy zachodni, czyli tego mainstreamu zachodniego, uświadomili sobie, że mogą być wysadzeni z siodła, jak Kreml za niewielkie pieniądze w mediach społecznościowych prowadzi jakieś kampanie uderzające w nich, wyprowadzi ludzi na ulicę. A w sytuacjach kryzysu to proste, wyprowadzić ludzi na ulicę, to po prostu on może ich pozbawić władzy. Już nawet nie o to chodzi, że namieszać w ich krajach, ale dokładnie ich pozbawić władzy, doprowadzić tam jakieś siły radykalne.
Panie redaktorze, jednak użył pan sformułowania na początku naszej rozmowy, że Putin może, z tego co pamiętam, rozpętać trzecią wojnę światową. W tekście w Rzeczpospolitej, czekając na gesty Putina, pisze pan właśnie o tym, że Zachód ustępuje Putinowi. Czego się pan spodziewa po Putinie w tym momencie? Jakie są pana prognozy? Czy on rzeczywiście planuje kolejny konflikt zbrojny?
Mówiąc o trzeciej wojnie światowej, ja miałem na myśli to, że taki byłby efekt, jeżeli państwa zachodnie wysłałyby podobną liczbę wojsk do obrony Ukrainy, czego oczywiście nie mogą zrobić także dlatego, że nie jesteśmy w żadnym sojuszu militarnym z Ukrainą, ale że Putin po prostu wie, że nie można zareagować odpowiednio na to, co on czyni. Trzecia wojna światowa, nie uważam, że ona wybuchnie i że Putin chce ją do niej doprowadzić. Właśnie jego myślenie, moim zdaniem, jest takie, że on wie, że nikt tego nie chce, w związku z tym on sobie może przesuwać dowolnie wojska, żeby osiągnąć cele dzięki temu, że nikt militarnie na to nie zareaguje, że będzie chciał powiedzieć Putinowi: Zachód, nie rób tego, nie wkraczaj, nie morduj, nie podbijaj, a my coś ucieszymy się, jeżeli tego nie zrobisz, w związku z tym zrezygnujemy z jakichś tam sankcji na twoich kolegów oligarchów, będziemy robili jakieś interesy w konkretnych sektorach, nie będziemy wam zamykali kont bankowych, będziecie mogli spędzać wakacje na lazurowym wybrzeżu, czy jeździć sobie ładnie na nartach w Alpach, że to wszystko dla was będzie, tylko nie róbcie nam takich przykrości, że tam będziecie narażali nas, żeby opinia publiczna krzyczała, coś trzeba z tym robić, bo Putin morduje w Donbasie. Podobnie jest Nawalny. No wiadomo, że napięcie jest strasznie duże w mediach, wzmożenie i słusznie oczywiście, tego nie ironizuję, ale doszliśmy do tego, że raz był już właściwie zabity Nawalny i to był ewidentny cel, i teraz Putin może coś wygrać na tym, że doprowadzi do tego, że ten Nawalny po raz drugi nie umrze. Po prostu on traktuje to jako znakomity element rozgrywki, bo wszyscy biorą na zachwyt, o nie, umarł. No tak znakomicie, że żyje Nawalny, to coś się należy temu Putinowi, to jednak dobry człowiek.
Czyli jest to nagradzanie mordercy i terrorysty tak naprawdę.
Tak, żeby czegoś kolejnego strasznego nie zrobił, strasznego w takim rozumieniu medialnym, no bo on może robić rzeczy straszne, o których się ludzie nie dowiedzą, to nie budzi takich wielkich emocji. A Nawalny stał się symbolem, po prostu stał się symbolem dla wielu ludzi na świecie. Jest rozpoznawalne nazwisko i ważni ludzie się w jego sprawie mówią, nobliści, sławni pisarze, aktorzy, żeby go Putin nie zabił.
Chciałem jeszcze zapytać o obronę, szczególnie jeśli chodzi o tę przestrzeń informacyjną. Powiedział pan redaktor o tym, że ruska dezinformacja jest bardzo sprawna w mediach społecznościowych, że w dobie kryzysu można łatwo wyprowadzić ludzi na ulicę i tak dalej. Co dziennikarze, na co Polacy, korzystając z mediów społecznościowych, powinni zwracać szczególną uwagę, żeby chronić się przed właśnie tymi atakami propagandowymi Rosji?
No tutaj nie tylko chodzi o ataki Rosji, w ogóle należy się chronić przed dezinformacją, ale ja się czuję bezradny. Ja obserwuję media społecznościowe w Polsce, nie tylko w Polsce, i mam wrażenie, że główne zainteresowanie jest z emocjonalnymi wypowiedziami, wpisami, które uderzają w przeciwnika politycznego, tutaj krajowego, i że media społecznościowe z mniejszymi wyjątkami nie są zainteresowane, czy ich odbiorcy, tym, żeby to była informacja, żeby tam się pojawiała informacja, albo oddzielenie informacji od komentarzy, opinii. Nie, tam to się wszystko rozgrywa na poziomie emocji, czy prawie wszystko, bo oczywiście są jakieś nisze analityków, ludzi, którzy rzeczywiście wiadomo, kiedy komentują, a kiedy podają informacje. W związku z tym ja nie umiem nic doradzić. Nie wiem, czy ludzie chcą, większość ludzi chce rzetelnej informacji, wątpię w to. Myślę, że chcą emocji, a przy okazji narażają się na ataki hybrydowe ze strony poważnych wrogów dla ich państwa. Ale nie mam na to niestety żadnego sposobu.
Czy uznaje pan reakcję naszego MSZ-u, który tak, no powiedzmy, bezosobowo, tam nawet nie minister spraw zagranicznych, tylko ogólnie MSZ takie wsparcie Republice Czeskiej udzielił? Czy to, co robi w tej chwili Polska, jest wystarczające, czy też jeszcze powinniśmy coś więcej zrobić w tej sprawie, jeśli chodzi o relacje z Rosją na dziś?
Polska, tak jak powiedziałem, jest w dosyć trudnej sytuacji, bo nie ma żadnego możliwości przełożenia na działania Rosji, może wyłącznie prowadzić działania symboliczne, odbudować sojusze. Myślę, że tutaj trudno powiedzieć, że Polska robi zdecydowanie za mało, bo nie może być zbyt agresywna, bo z tego nic nie wyniknie. A jednocześnie na poziomie symbolicznym, czyli wygłaszania deklaracji, chyba może Litwa jest pod tym względem aktywniejsza, może jest jej pod jakimiś względami łatwiej, ale ja nie umiem doradzić czegoś, co by naprawdę zmieniło sytuację. My mamy nie tylko, nie mamy właściwie stosunków z Rosją, ale my nie mamy na tyle dobrych stosunków z państwami czołowymi zachodnimi, żeby mieć wpływ na decydującą dla całego tego kompleksu spraw zachodnio-rosyjskich, czyli żeby mieć jakiś wpływ na dokończenie bądź niedokończenie Nord Stream 2. Nie mamy wpływu ani na determinację Bidena, ani nie mamy żadnego wpływu. Zresztą nikt właściwie nie ma wpływu na Angelę Merkel, żeby podjęła polityczną decyzję, bo ona podjęła już dawno, że ten Nord Stream 2 ma powstać i nikt jej od tego nie odwiedzie, bo takie jest podejście znacznej części klasy politycznej i biznesowej w Niemczech.
Dziękujemy serdecznie, panie redaktorze, za ten komentarz. Myślę, że możemy też brać przykład z Czechów, którzy, tak jak mówiliśmy, są krajem stosunkowo mniejszym niż Polska, ale stanowczo postawiły się Rosji i miejmy nadzieję, że to wyjdzie im na dobre. Był z nami redaktor Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie. Mamy już pytania od was, od widzów telewizji Idź Pod Prąd. Tomek G. pyta, czy skoro Czechy są członkiem NATO i Rosja zaatakowała kraj NATO poprzez te wybuchy w 2014 roku, to czy tym samym Rosja już nie wywołała wojny z NATO, czy NATO jest jeszcze w ogóle coś warte? Pastor Paweł Chojecki.
Na 10 kwietnia 2010 roku zginęło 8 generałów NATO, 2 prezydentów państwa NATO i tak dalej. Mógłbym długo wymieniać. Samolot wojskowy NATO został, można powiedzieć, czy zniszczony, czy w bardzo dziwnych okolicznościach uległ katastrofie. Gdzie jest śledztwo NATO?
Śledztwa nie ma, ale również polskie służby, polska prokuratura nie powiedziała, że to jest sprawstwo Rosji, a tutaj tak się stało. Czeska policja.
No właśnie dlatego mówię, że coś się zmieniło i właśnie o tym rozmawialiśmy z redaktorem Chaszczyńskim, że tutaj nastąpiła zmiana sytuacji geopolitycznej, że już Putin nie jest takim oczkiem w głowie Zachodu, którego się głaska, któremu się ustępuje, że tutaj już mniej więcej od 2014 roku, ale raczej później, raczej dopiero tam sprawy Ukrainy i tutaj te działania też takie zamachowe, terrorystyczne na terenie Europy Zachodniej, Skripal, Berlin, tam przecież też Putin przeprowadził zamach terrorystyczny, ingerencje w wybory w państwa europejskie. To wszystko obudziło klasę polityczną Zachodu i dzisiaj już ten dużo mniejszy atak na Republikę Czeską już, zobaczcie, wywołuje rzeczywiście, powiedzmy, że w miarę racjonalne reakcje dyplomatyczne i gospodarcze, bo to są silne uderzenia, to są silne ciosy gospodarcze. Nord Stream 2, elektrownia atomowa w Czechach, to są już miliardowe straty dla Putina. Także tu są bolesne i celne uderzenia. W 2010 roku był jeszcze czas dogadywania się, przypominam, Obama, co wygadywał jakieś tam resety z Rosją,
czy z Rosją.
Miedwiediewem, przekaż tam Władimirowi, że teraz mam związane ręce, ale jak będę miał drugą kadencję, to już będziesz mógł robić, co będziesz chciał. Przecież to są słowa prezydenta Obamy nagrane i puszczone w świat, a potem wiemy, co się dalej działo. Także tutaj mówienie, że dzisiaj reakcja NATO jest za słaba, myślę, że jest nieuprawnione w porównaniu z 10 kwietnia 2010. Tam praktycznie nie było żadnej reakcji. My się dopominaliśmy tego, my petycję zrobiliśmy. To była pierwsza ta nasza duża petycja do prezydenta Trumpa. Niestety...
Międzynarodowe śledztwo w sprawie
niestety media w Polsce praktycznie zamilczały. Zebraliśmy 99 tysięcy z okładem, a trzeba było 100 tysięcy. No.
Wróćmy do sprawy Czech. Przypomnijmy... przyjechał zlikwidować, tak głosiły komunikaty czeskich służb i wracamy za chwilę.
Policja zidentyfikowała zagrożenie powiązane bezpośrednio z Federacją Rosyjską. I że przez nie ja, pan Chrzyb i pan Nowotny, który jest burmistrzem innej dzielnicy Pragi, jesteśmy teraz pod ochroną policji. Policja i tajne służby rozpoznały powiązane z Rosją zagrożenie, przez które trafiliśmy pod ochronę. To jedyne, co mogę zdradzić. Wszyscy wiemy, że Władimir Putin widzi upadek Związku Sowieckiego jako największą katastrofę geopolityczną XX wieku. A ponieważ on sam jest byłym agentem KGB i musiał odnosić sukcesy w czasach Związku Sowieckiego, z łatwością możemy rozpoznać napięcia i wolę Putina, by przywrócić utraconą potęgę Związku Sowieckiego. Czechy oczywiście postrzegane są jako ich dominium, tak samo jak Polska, Estonia, Litwa, Łotwa i inne państwa postsowieckie. Oni próbują teraz, użyję tu metafory, oni wzmacniają swoją twierdzę w Czechach. Widzą, że są u nas napięcia, które odwracają politykę Czech od linii Kremla. Jak zapewne wiecie, nasz prezydent Zeman popiera Putina, podobnie jak część naszego rządu. To brzydki nawyk Czech, kłanianie się silniejszemu. W Czechach mamy tendencję do zapominania. Zwracamy się do Rosji jako do naszego wybawiciela, pomimo że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem NATO, więc powinniśmy postrzegać Rosję jako naszego wroga. Rosja uważa NATO za swojego największego wroga, więc Czechy także są wrogiem Rosji.
Całość tej rozmowy znajdziecie na naszym kanale. Rzeczywiście Andrzej Kolarz był na celowniku rosyjskich służb po tym, jak usunął pomnik radzieckiego marszałka Koniewa, odpowiedzialnego za powojenne aresztowania i deportacje w Czechach, a burmistrz Pragi Zdeněk Chřib nazwał plac przed ambasadą Rosji imieniem Borysa Niemcowa, opozycjonisty zamordowanego w centrum Moskwy. Zaraz też pokażemy Państwu inny materiał. Rozmowę z wicenaczelnym Respektu Andrzejem Kundrą, czeskim dziennikarzem śledczym. Ale wcześniej chciałam Ciebie zapytać, jak mówił Andrzej Kolarz, jesteśmy w dominium rosyjskim, a przynajmniej Rosja tak uważa, że kraje nadbałtyckie, Czechy, w tym Polska...
Rosja w domyśle Putin, bo Putina, tam wiadomo, że nie każdy Rosjanin tak myśli, chociaż wydaje mi się, że mniejszość, większość to tam jakoś popiera te imperialne dążenia Rosji, tęskni za komunizmem, tęskni za światową taką potęgą militarną i polityczną Rosji, czyli Związku Sowieckiego.
Jerzy Kaszczyński mówił w programie, że cała nadzieja w Bidenie, prezydencie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o silne, zdeterminowane przywództwo na Zachodzie. Czy ty liczysz na to przywództwo Bidena i przesunięcie się do Polski, Czech, bardziej w stronę Zachodu, a nie tak jak było onegdaj w stronę Wschodu?
Jeśli chodzi o to, na kogo liczę, no to doskonale Państwo wiecie, że na Jezusa Chrystusa jako Króla Królów i Pana Historii. Tu oczywiście Pan redaktor mówił o tych ziemskich siłach i tu rzeczywiście tylko w Stanach Zjednoczonych jest i potencja do tego, żeby odeprzeć zagrożenie komunistyczne, chińsko-rosyjsko-islamskie, czy no, osobiście no, kieruje tutaj tym państwem dzisiaj prezydent Biden. Stąd tak rozumiem słowa naszego gościa. Ja przyglądam się, można powiedzieć, z nieufną rezerwą. Nie? Mhm. Pamiętacie, co mówiłem? Ja też pamiętam, co mówiłem o tej zmianie. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to rzeczywiście bardzo złe rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj zarówno ideologia takiej dzikiej lewicy, bym powiedział, nie? Takiej no, ideowo odwracającej porządek rzeczy w cywilizacji zachodniej, w cywilizacji chrześcijańskiej, dostaje tam wiatru w żagle. I to jest bardzo ważna, szkodliwa zmiana, ale być może to wyjdzie na dobre Ameryce w tym sensie, że ta chrześcijańska Ameryka się obudzi. Nie? Zobaczy, gdzie, że tak powiem, zeszła. Będziemy trochę więcej o tym jutro mówić wieczorem w Którędy do Nieba na temat Netflixa akurat i troszeczkę zmianach, które w Netflixie w ostatnim czasie się dzieją. To zapraszam na 18 w środę. Także tu w polityka wewnętrzna, ideologiczna ogromny minus, polityka gospodarcza też ceny paliwa już poszły w górę, już to będzie w jakiś sposób zażynać gospodarkę amerykańską, podobnie ucisk podatkowy i tak dalej, czyli te wszystkie socjalistyczne rzeczy Biden nadal robi i to jest wielki, wielki minus, nie? Ale w polityce międzynarodowej, o dziwo, tutaj no, widać jakąś konsekwencję i zdecydowanie. Także patrzę z nieufnością, ale też no, nie zamykam oczu na fakty. Że fakty są takie, że Biden dość skutecznie mobilizuje część sojuszników Stanów Zjednoczonych do właściwych reakcji przeciwko mordercom komunistycznym. Zarówno tam daleko na wschodzie, w okolicach komunistycznych Chin, jak i też tutaj na naszym podwórku, jeśli chodzi o Europę Środkową. Także tutaj na plus.
Redaktor Haszyński niestety konstatuje, że no, Polska nie ma wpływu, nie ma wielkiego wpływu na Zachód, ani na Merkel, ani na Bidena. Jeśli chodzi o budowę Nord Stream 2, twoim zdaniem, co możemy zrobić? Co może zrobić polska dyplomacja, polski rząd, żeby...
Nie, to naprawdę nie mówmy,
żeby zmienić tę sytuację.
Co może zrobić polski rząd? Bardziej możemy myśleć, jak zmienić polski rząd, nie? Ale tutaj ja bym się wiele nie spodziewał. Tu też jestem dość sceptyczny. Tu redaktor Haszczyński tam nie chciał pewnie jakoś rozwijać tych myśli, ale ja mogę tę myśl pociągnąć o tym skłóceniu ze wszystkimi, o tym braku przełożenia zarówno na politykę Unii Europejskiej, tutaj ciągle są jakieś przepychanki, kłótnie, nie wiadomo dokładnie o co, to już wszyscy tam się pogubili, Polacy się interesują takimi bardzo emocjonalnymi, drobnymi sprawami, o czym redaktor Haszczyński mówił i o tym może jeszcze warto by rozwinąć też tę myśl takiego ogłupienia, infantylizacji narodu polskiego przez media głównego nurtu, co w mediach społecznościowych no to już przybiera fazy, wręcz takie formy, można powiedzieć, karykaturalne, czym zajmują się Polacy. Także tutaj Polska praktycznie utraciła jakiekolwiek zewnętrzne możliwości działania, bo ani nie jest w bliskim sojuszu z Unią Europejską, ani z Wielką Brytanią nie zbudowała sojuszu, no ani ze Stanami Zjednoczonymi nie ma żadnych bliskich relacji. No to pytam, z kim? Z kim Polska dzisiaj ma bliskie relacje sojusznicze? No jedynie mówi się o Orbanie i o Węgrzech, ale tu przecież wiemy, że na Węgrzech no, jest silny prąd prorosyjski, proputinowski.
Oraz prochiński niestety.
I prochiński. Także tu chyba to nie jest jakieś najlepsze, można powiedzieć, lokowanie naszej polityki zagranicznej. Oczywiście jestem za przyjaźnią z narodem węgierskim, jestem za budowaniem Trójmorza, no ale to, co robi premier Orban na kierunku chińsko-rosyjskim, mi się nie podoba, krytykuję. Mówię, że to jest złe, to jest polityka może wymuszona, ale polityka no, zła dla Węgier i dla całego świata. Także tutaj no, praktycznie o PiS-ie no nie można nic dobrego powiedzieć, a jeszcze do tego nakłada się podobny podział, jaki jest w Republice Czeskiej. Tu premier Morawiecki na przykład mówi, że nie dla Chin komunistycznych, nie dla Huawei, a w tym samym czasie, czy zaraz potem, minister Ziobro mówi, że nie wolno dyskryminować Huawei. Zobaczcie, to jest z tego samego rządu. To jest nie rząd, a nie rząd, nie? Podobnie, tak jak zdrajca, jak to mówią demonstranci czescy, Zeman, który jest no, człowiekiem z opcją rosyjską wprost wiązany. Zobaczcie, że w Polsce mamy podobne analogie. Tutaj Stany Zjednoczone prężą cały wysiłek swój w konflikcie z komunistycznymi Chinami, a prezydent Duda podwyższa strategiczne partnerstwo na wszechstronne. Potem w czasie już ataku bronią biologiczną, w czasie pandemii cały czas wychwala Xi Jinpinga, mówi jak on to świetnie poradził sobie, jak uratował świat, jak poradził sobie z epidemią. Mówi o też szczepionkach chińskich, czy w ogóle o pomocy chińskiej. Także mamy analogię dość dużą. Stąd widać, że Rosja nie tylko traktuje Polskę, Czechy i tak dalej, dawny ten obszar RWPG jako swoją strefę wpływu, ale to w dużej mierze nadal jest strefa wpływu rosyjskiego.
Zapraszam Państwa na krótki fragment rozmowy z dziennikarzem śledczym, wicenaczelnym Respektu Andrzejem Kundrą właśnie o związkach prezydenta Zemana z Rosją i Chinami.
Są bardzo silne. Prezydent Zeman i jego doradcy, zwłaszcza pan Martin Najedli i pan Vratislav Mynar, szef biura prezydenta. Oni mają bardzo silne związki z chińskimi i kremlowskimi politykami. Prezydent Zeman od lat tworzy politykę, która próbuje wyprowadzić nas z Unii Europejskiej i próbuje przesunąć nas w stronę Rosji i Chin, które są dla nas bardzo niebezpieczne, ponieważ jedynym miejscem wolności i dobrobytu dla Czech jest Unia Europejska i NATO. Pojawia się pytanie, dlaczego prezydent Zeman to robi? My nadal próbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Faktem jest, że on prowadzi taką politykę i ona jest bardzo niebezpieczna dla mojego kraju.
Why this is so embarrassing or annoying, irritating for Communist China that the Czech Republic and Prague itself cooperating with Taiwan and the Prague and the Taipei are sister cities. And do you know that that Communist China tried to threaten Prague government because of this, cooperation?
Of course, this happened because when Prague signed the sister agreement with Taipei, and again I must emphasize very strongly that Prague is a free city and it can make partner contracts with any city in the world regardless whether they're Chinese or whoever else likes it or not. The Chinese government and Chinese officials have, after the signature of the signing of the treaty with Taipei, China has very strongly started to, I would say, bully the Czech Republic and especially Prague. There were cases of, for example, Prague Philharmonic, which has nothing to do with the city of Prague itself, with the officials, with Prague politicians. It's only called Prague Philharmonic because it is stationed in Prague, but it's not financed by the city of Prague. It wasn't founded by the city of Prague. Only that they make concerts in Prague, and they were supposed to go on a tour in China. And after the signing of the agreement, the tour was cancelled from the Chinese side. But Prague is a free city, and it will not take orders from anyone.
Całość tych rozmów na naszym kanale polecamy gorąco. Hubal pisze...
Mogę jeszcze słówko? Proszę. Zobaczcie Państwo, jak mądre rzeczy mówią ci czescy politycy. A teraz pytanie do Was. Ile razy widzieliście ich w telewizji publicznej pisowskiej? Widzieliście tam polityków chińskich. Media głównego ścieku dawały głos ambasadorowi morderców komunistycznych w Polsce bardzo często i tak dalej. I on wprowadzał dezinformację, toczył wojnę hybrydową za pomocą polskich mediów, także państwowych, także pisowskich. Zobaczcie, jak mądre głosy mamy z Republiki Czeskiej i jak mało jest o tym w polskich mediach.
Czy ta polska elita w końcu będzie się porządnie zbroić? Co jeszcze musi zrobić Rosja na Ukrainie, aby obudzić obywateli i polityków w Polsce, pisze Hubal.
W Polsce nie ma elity politycznej, mówię elity głównego nurtu, elity u władzy, która by miała myślenie samodzielne o wolnej Polsce. W Polsce mamy elity, które gdzieś tam orientują się na sojusz z jakimś większym partnerem, czy zaborcą, czy tam, no wiecie, oni są, można, mają mentalność lokajską. Nie? Część oczywiście ma tradycyjnie mentalność moskiewską, część to przerobiła na już pekińską. To są niekiedy ci sami ludzie, tylko widzą, że teraz więcej pieniędzy dają komuniści chińscy niż putinowcy. Część oczywiście w taki sposób nierealistyczny czy wręcz serwilistyczny patrzy na Zachód, czy na Niemcy, czy na Stany Zjednoczone i tak dalej. A elity, która by myślała o Polsce i budowała, podkreślam, partnerskie relacje z takimi państwami, które powinny być naszymi sojusznikami, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, część Unii Europejskiej, Izrael, w Polsce jeszcze nie ma. To my, Widź pod prąd, tworzymy, próbujemy stworzyć tę elitę, albo przynajmniej zaplecze medialne i organizacyjne dla tej przyszłej polskiej elity.
Tadeusz Marszałek, ale wstyd. Pamiętam, jak za moich młodzieńczych lat naśmiewaliśmy się z Czechów. Dzisiaj w każdej dziedzinie życia politycznego, narodowego ten mały, ale dzielny naród bije nas na głowę.
No, warto, żeby Polacy troszeczkę pochylili się nad historią Czechów i wtedy byśmy wiedzieli, dlaczego oni tacy są. Z jednej strony bardzo pragmatyczni. Oni nie pchają się do wojny, kiedy nie trzeba, ale jednocześnie nie dają sobą pomiatać. Nie? To jest rzeczywiście niezwykły fenomen i pewnie tu będziemy się różnić w odpowiedzi na to pytanie, ale ja odpowiadam sobie, że Czesi, no dawno, dawno temu, w XV wieku, na początku XV wieku sprzeciwili się kościołowi rzymskokatolickiemu, zrzucili z siebie dominację Rzymu. I tu należy upatrywać ich, można powiedzieć, takiego fundamentu tożsamości narodowej. Ta elita, która zbuntowała się przeciwko Rzymowi, można w dużym uproszczeniu powiedzieć tam, powiedzmy, protestancka, została wymordowana dużo później na Białej Górze. Cała szlachta czeska została wymordowana i praktycznie zniemczono Czechy. Język czeski dopiero się odradzał, można powiedzieć, w XIX wieku ponownie. Ale ten, można powiedzieć, ten etos Husa, sprzeciwienie się Rzymowi, rzucenie wyzwania całemu światu, bo to przecież wtedy szły katolickie wyprawy krzyżowe przeciwko Czechom, tam nie wiem ile, ale z 5 albo więcej. Oni wszystko to musieli pokonać, także zrzucenie jarzma dyktatu papiestwa to jest coś, co różni Polaków i Czechów. I stąd właśnie, to, odpowiadając na to pytanie, no to tak bym odpowiedział.
Z hashtagiem
IPPTV. Ale możemy jeszcze to zrobić.
Z hashtagiem IPPTV możecie tweetować. Wasze tweety pokazują się na naszym ekranie i komentujemy je na bieżąco. Ja jeszcze mam pytanie odnośnie Władimira Putina. redaktor Haszczyński mówił przed kilkoma chwilami, że jesteśmy w przełomowym czasie. Putin jutro ma w przemówieniu do obu izb, przemówić do obu izb parlamentu. Czy twoim zdaniem rzeczywiście poniży w jakiś sposób Zachód? Jeśli tak, to jak może to zrobić?
No to, że poniży, to jest oczywiste, nie? Pytanie tylko właśnie jak? No nie wiem. No tak, żeby się podobało Rosjanom, nie? No to tam pewnie już ci PR-owscy, szachiści rosyjscy tam wiedzą, jak teraz podejść, bo to będzie przemówienie głównie do Rosjan, bo tam no, nie dzieje się dobrze, jedynie można ich imperializmem, zwycięstwami, dumą narodową, tylko takimi rzeczami dzisiaj może karmić Rosjan, no bo tam pieniędzy nie ma, to produkcji nie ma, no to czym karmić? No to tylko propagandą, no to tak. To na pewno Putin zrobi. Tutaj bardzo jasno powiedział redaktor Haszczyński, że Putin wie, że nikt mu nie odpowie zbrojnie. Dlatego pozwala sobie na eskalację przemocy, na gromadzenie tych ogromnych sił lądowych i morskich, i lotniczych na Krymie, w okolicach, przy granicy z Ukrainą. Bo wie, że, przynajmniej tak zakłada, że Zachód ustąpi, że Zachód ustąpi, nie? Także to jest smutna cecha Zachodu, no to już nad nią tu biadam od lat, no to co będę więcej mówił, to wiecie.
Rafał Bąk, po obejrzeniu tego filmu, wnioskuję, że chodzi o film Ewy Stankiewicz na temat Smoleńska, stan zagrożenia, stwierdziłem, że nie ma potrzeby przygotowywać się do wojny z Rosją. Nasi rządzący oddadzą wszystko, co Putin zechce, bez żadnego sprzeciwu, a co dopiero wystrzału.
No może nie jest aż tak źle. Może nawet w tej ekipie pisowskiej są ludzie, którzy nie chcieliby takiego, jakby to powiedzieć, płaszczenia się przed Putinem, no ale aktywa Polski są w tym konflikcie niewielkie. To jest zaniedbanie nie tylko ekipy pisowskiej, ale i poprzedników. Przecież nie jesteśmy do żadnej rozgrywki samodzielnej z Rosją gotowi. To, że w ogóle, można powiedzieć, nie mamy bezpośredniego zagrożenia wojskami rosyjskimi, to nie jest zasługa siły państwa polskiego, nie jest zasługa siły armii polskiej, tylko to jest zasługa wojsk amerykańskich, które stacjonują na terytorium Polski. No i tyle w temacie. No.
Polecamy w temacie Smoleńska nasze wczorajsze wywiady z legendą Solidarności Krzysztofem Wyszkowskim w telewizji Idź Pod Prąd. Artykuł na ten temat już na idźpodprąd.pl. Mam pretensje do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Smoleńska. I kolejny komentarz naszego widza, M. Lapalainen. Jesteśmy w stanie wojny, a przegrywamy ją dlatego, bo nie chcemy zdać sobie sprawy, że ją toczymy. Ronald Reagan.
No, dokładnie te słowa. Dzisiaj cały Zachód powinien sobie powtórzyć i także Polacy.
Znaczy, twoim zdaniem Zachód stanie jednoznacznie po stronie Czech w tym momencie? Takie pytanie też stawiał Jerzy Haszczyński.
No myślę, że Stany Zjednoczone to tak, będą wspierać Republikę Czeską i tu liczę, że pod presją Stanów Zjednoczonych też takie od Europy też nadejdzie wsparcie.
Drodzy Państwo, i w tym momencie postawimy kropkę.
To może jeszcze jeden taki jeden komentarz tu na czacie widziałem na temat Nawalnego. Ktoś z naszych czatowiczów zapytał o moją czy naszą opinię o Nawalnego, bo tu różne opinie krążą.
Mariusz G., co sądzicie o Nawalnym? Autentyczna opozycja i odrodzenie Białej Rosji czy człowiek Putina? Są różne teorie.
No właśnie, to jest takie powiedzenie, że nie wiadomo, czy to jest dobry, czy zły. Nie? To bardzo bym was przestrzegał przed tego rodzaju narracją. To jest czystej, można powiedzieć, czystej wody narracja putinowska. Nie? Oczywiście ja nie wiem, czy tam nasz widz, który napisał to, robi to świadomie. Podejrzewam, że nie. Nie?
Ale skąd taką narrację putinowską, no zaraz właśnie, jak ją rozpoznać?
Chcę to wytłumaczyć. To jest polityka kłamstwa w stosunku do osób, które przeciwstawiają się Rosji, czy ogólnie komunizmowi, czy Chinom i tak dalej. Oczywiście Nie powiedzą wprost rosyjscy ci propagatorzy tej dezinformacji, czy raczej kłamstw, mówiąc konkretnie, że Nawalny jest agentem Putina. No bo to by się stuknij się w głowę, nie? Ktoś by powiedział. Ale mają właśnie zdolności do budowania narracji i takich kampanii zniesławiających głównie w mediach społecznościowych, żeby osłabić poparcie, żeby w większości osób pojawiło się takie przeświadczenie, a tak naprawdę to nie wiadomo, czy to dobry, czy zły, no to staniemy z boku. A jak mu się coś stanie, no to może to i zły był, czy coś takiego. Rozumiecie państwo, jak to działa. Jeśli o kimś powiemy, że jest zły, kontrowersyjny, czy jakiś tam jeszcze, to jeśli mu się tam coś stanie później, no to spora część opinii publicznej albo nie zareaguje, albo jeszcze pomyśli, dobrze mu tak. Także bardzo was przestrzegam przed tego typu uprawianiem rzekomo wyrafinowanej analizy politycznej. Nie? Człowiek naraża życie. Człowiek był już praktycznie po drugiej stronie przez terrorystów Putina zamordowany. A oni jeszcze, ktoś ma czelność mówić, czy to nie jest człowiek Putina, czy tam jakiś inny, czy coś takiego. Można się zastanawiać, czy pan Nawalny postąpił mądrze, wracając do Rosji. No ja bym tam nie wracał na jego miejscu, bo idzie w łapy największego mordercy. No, tam może Xi Jinping może z nim konkurować obecnie, ale wielkiego mordercy i terrorysty, także jego życie, no od razu, no on rzucił na szale, no ale to jest jego wybór. Pamiętajcie państwo, że takie rzeczy będą w odniesieniu do każdej innej osoby, która sprzeciwia się komunistom chińskim czy komunistom rosyjskim, takie kampanie kłamstwa, zniesławienia będą robione. Nie, żeby tam ludzie pomyśleli, że on jest zły. Ważne, żeby nie mieli zdania. Ważne, żeby nie popierali, inaczej mówiąc. Rozumiecie państwo, nie? No bo jak może tak, to stańmy z boku i patrzmy, niech walczy sam.
I w tym momencie ja chciałam naszych widzów, którzy nas wspierają i za to wam bardzo serdecznie dziękujemy, zachęcić do włączenia się do akcji poparcia pastora Pawła Chojeckiego, któremu, uwaga, grozi 5 lat więzienia za...
Między innymi za nawoływanie do wywołania i popierania wojny napastniczej z Koreą Północną. To się nie dzieje w PRL-u, to się dzieje dziś.
A także za krytykę prezydenta Andrzeja Dudy i dogmatów katolickich. Support pastor Chojecki. Ten hashtag możecie podawać dalej na Facebooku, na Twitterze, w mediach społecznościowych i z takim hashtagiem czekamy na wasze zdjęcia. Piszcie, wysyłajcie je na kontakt@idźpodprąd.pl. Ramówka na dziś to 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, 19:00 serwis informacyjny, a później 20:30 Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Serdecznie zapraszamy. Do końca kwietnia możesz też przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Twój Ruch. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej akcji i po programie pokażemy wam film instruktażowy, jak to zrobić. Dziękujemy też za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd, czyli tak zwaną akcję 1000 gitar nam gra.
Na dzisiaj jest 570 gitar, także no jesteśmy za półmetkiem. Zwykle, tak jak mówię, druga połowa jest bardziej emocjonująca. W każdym razie gnamy do 1000. Kto uważa, że taka telewizja powinna istnieć, nie musicie się we wszystkim z nami zgadzać. Wtedy prosimy was nie tylko o tam poklepanie po plecach, oczywiście te lajki, odnowienie subskrypcji, to wszystko będzie dla nas też cenne, komentarze w sieci, ale także wsparcie finansowe, by nasz projekt mógł dalej się rozwijać.
Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy nas wsparli, a możecie to zrobić na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. A po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, bardzo ciekawy tytuł.
No to z naszej klasyki literatury.
Czy Przenajświętsza Panienka wpadnie w słuszną cholerę? A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Był z nami również szef działu Zagranica Rzeczpospolitej, Jerzy Haszczyński. I tak jak mówimy, nie żegnamy się z Państwem, ale do zobaczenia o godzinie 18.
Wsparcie Fundacji Twój Ruch 1% podatku zajmie Ci mniej niż 5 minut. Jeżeli przy rozliczeniu PIT-u korzystasz ze strony www.podatki.gov.pl, wystarczy, że po zalogowaniu wskażesz Fundację Twój Ruch jako tę, której chcesz przekazać swój 1% podatku, wpisując w odpowiednią rubrykę ten numer KRS. Jeżeli wypełniasz PIT w formie papierowej, wystarczy, że numer KRS wpiszesz tu. Po wpisaniu numeru KRS w kolejnej rubryce należy wyliczyć i podać kwotę 1% podatku należnego.
Fundacja Twój Ruch to strefa ludzi aktywnych. Przeprowadzamy wywiady z niezwykłymi ludźmi, współtworzymy filmy dokumentalne, prowadzimy programy w telewizji Idź Pod Prąd, tworzymy blogi i własne produkcje filmowe. My już działamy. Czas na Twój ruch.
Starsze pokolenia wychowały się na tradycji, można powiedzieć, potopu pana Wołodyjowskiego czy ogniem i mieczem. Na tradycji trylogii. To tam w naszych szczególnie młodzieńczych latach rodziło się nasze pojmowanie patriotyzmu, tradycji narodowej, tożsamości narodowej i tak dalej. Przeczytam wam fragment potopu. To oczywiście takich wątków tam jest trochę więcej, ale ten jest jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie o tej cholerze. Oto nad przyczyną klęsk Rzeczpospolitej, bo tam mamy i powstanie Chmielnickiego, i potop rosyjski ze wschodu, i potop szwedzki z północy, wszystko naraz. No i szlachta zastanawia się nad przyczynami klęski, które Bóg spuszcza na nasz naród, na naszą ojczyznę. I one tak sobie szlachta tu pod wodzą Zagłoby na ten temat dyskutuje. Wiedzcie o tym, że te klęski, które na ojczyznę naszą spadły, według mojego mniemania, w pierwszym rzędzie z przyczyny heretyków, coraz śmielej prawdziwej wierze bluźniących z ujmą dla przenajświętszej patronki naszej, która o te bezeceństwa w słuszną cholerę wpaść mogła. No tak się kształtuje myślenie Polaków. Później i zaborcy, i komuniści, że tak powiem, bardzo sprzyjali takiemu zabobonnemu, tak zwanemu ludowemu katolicyzmowi, gdzie głównym obiektem westchnień była Maryja, a nie Bóg przez Jezusa Chrystusa. W ten sposób więc całe pokolenia Polaków to, co jest ratunkiem, czyli zwrócenie się do Biblii i do Jezusa Chrystusa osobiście wbrew klerowi katolickiemu, w naszym pokoleniu jeszcze uważane jest za truciznę. Tak to właśnie sprytnie wrogowie narodu polskiego jedyne lekarstwo w perspektywie większości Polaków ubrali w postać trucizny. My musimy odwrócić to kłamstwo.
Kwietnia 1943 roku żołnierze oddziału dyspozycyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej KOSA 30 podjęli próbę zabicia dowódcy SS i policji w Generalnej Guberni Obergruppenführera SS Wilhelma Kriegera, sprawującego jednocześnie funkcję sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa w tzw. rządzie Generalnego Gubernatorstwa. Stopień Obergruppenführera SS odpowiada mniej więcej generałowi broni w Wojsku Polskim. Krieger działał w Polsce od 4 października 1939 roku. Z jego rozkazu utworzone zostały getta dla Żydów i obozy zagłady dla nich. Odpowiadał także za wyniszczanie polskiej inteligencji w ramach akcji AB i wysiedlanie Zamojszczyzny. Zamach przeprowadzono w tzw. dzielnicy niemieckiej Krakowa, na skrzyżowaniu Alei Krasińskiego i ulicy Wygoda. Krieger jechał z Wawelu, gdzie mieszkał, do budynku Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie urzędował rząd Generalnego Gubernatorstwa. Tego dnia przypadały urodziny Hitlera i zamachowcy spodziewali się, że na pewno przybędzie na uroczystości. Ponieważ wiadomo było, że jeździ kabrioletem, planowano wrzucić granaty do samochodu, ale kierowca zorientował się, co się dzieje, i przyspieszył. Granaty wybuchły za samochodem. Niemcy, zaalarmowani wybuchami, zaczęli ostrzeliwać żołnierzy AK ze swoich mieszkań, ale udało im się wycofać bez strat. Podczas ucieczki zabili jednego Niemca. Zamach na drugiego po gubernatorze Franku, dygnitarza niemieckiego aparatu terroru, odbił się szerokim echem w całej Europie. Dla innych Niemców w okupowanej Polsce było to ostrzeżenie, że polski ruch oporu może dosięgnąć każdego. Polaków ta akcja, choć nieudana, podniosła na duchu.